Dzień 58. Châtillon-sur-Seine. Nie jest przyjemnie wstawać rano po nocy spędzonej na otwartej przestrzeni. Całe ciało jakby trochę stężałe, jakby stawy i mięśnie zastygły w tym wysiłku, by tę noc przebyć, by przetrwać. Więc siłą woli pcha się kończyny to w tę, to w tamtą stronę, by wykonywały pożyteczne ruchy. Trzeba się zebrać psychicznie i przełamać fizycznie, bo sen w naturze jest snem trochę krępującym. Jakby człowiek nie całkiem się rozluźnił. Jakby nie pozwolił do końca niciom nerwów na swobodny odpoczynek, mięśniom na rozluźnienie, stawom na stan całkowitego nieprzygotowania do wysiłku. Jest tak, jakby w takim spaniu było jakieś napięcie, więc teraz niby już nie śpiąc, niby już zbudzony, siedząc na mojej karimacie, muszę tak naprawdę wybudzać się do końca. Mechanicznie porządkuję rzeczy wyjęte z plecaka, a rozłożone na macie i śpiworze. Wkładam je we właściwym porządku. To, co mnie uderzyło w trakcie pielgrzymki, to niezbędność porządku. Porządku i dyscypliny. Nie można od tak, jak to w życiu, tak albo inaczej, potem się zobaczy, nie zwracajmy uwagi. Nie da się wrzucać do plecaka jak leci, a potem wyjmować, bo za którymś razem coś się zgubi, czegoś się nie znajdzie, coś się zniszczy i człowiek zginie w tym małym chaosie ubrań, pakunków, przedmiotów. Ten przymus dalekiego marszu każdego dnia stawia sprawy na ostrzu noża. A jak zgubię, to nie kupię, bo pewnie nie będzie mnie stać i nie będzie gdzie kupić i nie dam rady i zrobię sobie krzywdę. W codziennym życiu jest całkiem inaczej. Mam ogromny margines na błędy, niechlujstwo, lenistwo, beztroskę jako takość. Mam wtedy ten margines, bo nigdzie nie idę. Wegetuję na jakimś poziomie raz wyższym, raz niższym, ale to jest wegetacja, czyli trwanie, taka droga, która stała się celem. Życie po to, żeby żyć. W takich warunkach dyscyplina i porządek są prawie zbędne, poza wąskimi obszarami przymusu wynikającego ze spraw zawodowych, społecznych, publicznych. Gdy nigdzie daleko nie zmierzamy, gdy nasze zmierzanie nie stawia przed nami konieczności mobilizacji, życie staje się trwaniem, kontemplacją istnienia, które przechodzi w kontemplację konsumpcji, wrażeń, doznań, przeżyć. Żyje wtedy, by konsumować, by doświadczać wciąż czegoś nowego, czegoś pięknego, interesującego, zachwycającego, ekscytującego. Staje się lejem wsysającym ze świata, otoczenia różne doznania, bez których jestem głodny i pusty. Chcę trwać, by więcej dostawać, by więcej doświadczać tego, bez czego zdaje mi się będę ciemny i smutny. A to, czego pragnę, bywa na wyciągnięcie ręki, więc ją wyciągam i trwam. I poza tym nic się nie dzieje, więc nie muszę się tak strasznie mobilizować. Porządek może być, ale nie musi. Dyscyplina jest raczej wrogiem niż przyjacielem, bo co to za przyjemność coś sobie narzucać, a do tego właśnie dyscyplina się sprowadza. Więc cel warunkuje wszystko. Wszystko się sprowadza do tego, czy wyszliśmy na drogę, czy idziemy do celu innego niż codzienne trwanie. Czy droga do celu jest łatwa i pozwala na margines swobody, który szybko zamieniamy w doświadczenie konsumpcji, czy jest trudna i wymusza na nas obdzieranie samych siebie z tego wpisanego w nas dążenia, by chłonąć i doznawać? Po co właściwie ja się tak katuję? Czy naprawdę nie lepiej by było, gdybym poszedł krótszy dystans? Wtedy mógłbym się stołować jak normalny człowiek, a nie głodowałbym z braku żywności o najniższych cenach. Mógłbym dobierać sobie krótsze i wygodne dystanse, bo stać by mnie było przenocować niemal gdziekolwiek i nie zrobiłbym sobie krzywdy, jak to mimowolnie już nie jeden raz się stało. Mógłbym się rozkoszować lokalnymi potrawami, trunkami, czasem spędzanym przy stoliku. Uczuciem, jak to przyjemnie jest na pielgrzymce. Więc wszystko mogłoby być lepiej i inaczej. Tyle tylko, że ja bym nie doszedł. Może ktoś inny tak. Ja na pewno nie. Więc jedyną szansą i możliwością, jaka mi pozostaje, jest pilnować tę rzeczywistość. Naginać to ciało. Mobilizować tę psychikę na tyle, na ile mam sił, albo jeszcze bardziej. Tak się czasem zastanawiam, czy aby moje własne siły na wszystko wystarczają. To znaczy, czy moje dążenie do celu nie jest jednocześnie jakimś zaczepieniem się w Bogu, w miłości. Może poprzez to dążenie powstaje jakaś nić, wstęga, łącze pomiędzy mną a Nim. I może to powoduje, że w chwilach, kiedy moja wola gaśnie, to jakiś dodatkowy powiew powoduje, że wciąż idę. A może cała moja wola nie jest moja, bo skoro Jemu oddałem się w tym dążeniu do celu, to cała moja osobista wola jest jakby Jego wolą. Na razie nie ma słońca. Jest dopiero przed szóstą. W kolejności śpiwór, folia, drobne ciuchy w reklamówkach, cięższe elementy jak latarka, akumulator, poncho. Potem cała reszta trafia do plecaka. Ściągam pasek na górze, zapinam klamry. Jest strasznie wcześnie, ale nic tu po mnie w tym ogrodzie. Ciągle czując opory stawów i mięśni, zaczynam iść. Dziś w kierunku Châtillon-sur-Seine. Gdzieś po drodze będę patrzył, czy jest nocleg. Nie mam żadnego planu. Mam tylko nogi, pod którymi ucieka w dal droga. Ramiona powoli się rozgrzewają. Dłonie mam zaciśnięte na piankowych uchwytach moich kijów trekkingowych. Gdy je kupowałem, żałowałem, że nie są z korka. Korek jest naturalny i w ogóle super, ale teraz wiem, że to całkiem bez znaczenia. Po przekroczeniu pewnego progu wrażliwości i wytrzymałości liczy się tylko to, czy uchwyt jest pewny, czy dłonie nie bolą. I tak właśnie jest. Te uchwyty i kije w zasadzie znikają w trakcie marszu. Jest tylko kontrola ruchu, podpieranie się w przypadku zachwiań, podpieranie, gdy boli mnie staw. Wtedy ciężar ciała bardziej przenoszę na kije. Wszystko inne przestaje istnieć. Mam jakąś dziwną zdolność do pomijania w swojej świadomości wszystkiego, co nie jest bezpośrednio związane z tym, na co zwracam uwagę. A całą uwagę zwracam na to, żeby iść do przodu. Założyłem lżejsze buty, te z cienkimi podeszwami. Nie amortyzują tak dobrze jak druga para, więc kroków nie stawiam z taką lekkością. Za to są całkowicie przewiewne, a dzień ma być gorący. Wchodzę na szosę prowadzącą do Châtillon-sur-Seine. Śmieszą mnie te francuskie nazwy miast i miejscowości. Takich o nazwie Châtillon jest pewnie kilka, ale każda nad inną rzeką, więc nazwy rzek stają się częścią nazwy miejsca. U nas nazwa to nazwa, zazwyczaj jednowyrazowa. Chyba, że chodzi o jakieś przedmieścia czy kolonie. Z upływem kilometrów i godzin droga staje się gorąca. Zalegam na jej poboczu. Pozwalam nogom odpocząć. Nie ma cienia, więc do komfortu daleko. W napotkanej miejscowości znajduję Intermarché. Kupuję bagietkę, chleb tostowy, jakieś niewielkie puszki. Polubiłem sałatkę meksykańską. Fasola, kawałki mięsa. Jak znalazł. W tych marketach jest jakoś sympatycznie. Po francusku. Choć ceny, znów, tanie nie są. Moja droga zamienia się w trans. Rozpalone słońce dusi moje myśli. Zamykam się w swojej skórze, w swoim wysiłku. W bólu, jaki sprawia mi plecak. Skupiam się na rytmie. Może się kołyszę, tak do przodu, do tyłu, a może na boki. Jestem tym rytmem, tym falowaniem. Raz, dwa, raz, dwa. Wszystko inne mi się rozmazuje w tym upale i wkurzającym bólu, który w różnych postaciach gdzieś tam do mnie dociera. Biodro, stopy, kręgosłup. Ale gdy się tak skupiam, że jedyne co widzę i czuję poza moimi krokami to samochody nadjeżdżające czasem z naprzeciwka, to nawet ból zapomina drogi do mojej świadomości. siada gdzieś tam na krześle w poczekalni i zajmuje się sobą, bo widzi, że póki co mam inne rzeczy na głowie. Nie mam żadnych miejsc do nocowania. Droga zdaje się nie mieć końca, a dzień jest gorący. O 18:00 kładę się obok szosy. Dalej nie dam rady. Może zostanę tu na noc. Jest nierówno i miejsce jak na dłoni widoczne dla przejeżdżających samochodów. To nie jest dobry pomysł. Zaczyna wiać wiatr, co odbieram z ulgą. Całe ciało zdaje mi się drżeć. Te kilometry, które dziś przeszedłem w słońcu, zlewają mi się jakby w jedną chwilę, która była, a już jej nie ma. Jej ślady tylko odczuwam w swoich nogach, w swoich plecach, w wycieńczeniu. Dobrze, że miałem co jeść i pić. To wiele zmienia. Podnoszę się. Nie zostanę tu na noc. Zbyt wyeksponowany byłbym w tym miejscu. Idę dalej. Właściwie już nie wiem dokąd. To wcale nie jest istotne. Idę i po prostu się rozglądam. Może coś znajdę. Jakieś miejsce, gdzie mogę zasnąć. Gdy dochodzi 21:00, organizm zgłasza sygnały buntu. To już 50 kilometrów. Moja wola napotyka opór i ostrzeżenie, że za chwilę, niezależnie od gruźb, próśb, połajanek, moje ciało gdzieś się położy, a jak będę naciskał dalej, to może się i przewróci. Nogi mam jak z ołowiu. Chcę, muszę gdzieś zostać. Po prawej stronie, oddalony od drogi jakieś 40 metrów, dom. Skręcam w jego kierunku. Ogrodzenie, drzewa, jakieś stojące maszyny rolnicze. Podchodzę do drzwi i naciskam na dzwonek. Nikt nie odpowiada. Są białe, lśnią świeżą farbą. Naciskam ponownie, stojąc przed ścianą tego domu. Po trzeciej próbie rozglądam się. Idę w kierunku okna. Wewnątrz jest firanka, ale przez szczelinę widzę pokój. W nim jakiś starszy mężczyzna na kanapie wpatrzony w głośno grający telewizor. Wołam: pardon, pardon! Nic z tego. Drepczę jeszcze raz do drzwi i trzykrotnie, za każdym razem czekając, naciskam dzwonek. Jasna cholera, jak mam na siebie zwrócić uwagę? Wracam ponownie do tego okna. Mężczyzna siedzi nieporuszony. Umarł tam czy co? Zahipnotyzował go ten telewizor? Po kolorowej tafli przebiegają jakieś obrazy. Dźwięk jest tak głośny, że nawet ja na zewnątrz go słyszę. Podnoszę rękę i stukam w okno. Nie lubię tego. Nie lubię być nachalny. Czuję się, jakbym ładował się w jego świat, tam w środku, który sobie przygotował i w którym właśnie był. Odwraca głowę, jakoś nerwowo, jakby niemile zaskoczony. Podnosi się z tej kanapy i wychodzi z pokoju w kierunku drzwi wejściowych. Wracam na podest, drzwi się otwierają. Ma pewnie ponad 60 lat, jest szczupły i łysawy, patrzy na mnie uważnie. Przepraszam, jestem pielgrzymem. Jestem bardzo zmęczony. Czy mógłbym przenocować u pana w ogrodzie? Tam. Wyciągam rękę, wskazując na przestrzeń między drzewami. Dobrze. Mężczyzna kiwa głową. Pokażę panu miejsce. Idziemy kilkanaście metrów. Trawa całkowicie spalona przez słońce. Grunt trochę nierówny, ale poziomy. Nie tak jak w Mersenkirchen, gdzie zsuwałem się z maty. Dziękuję mu i zostaję sam z moim plecakiem i kijami. Wkrótce mój dobytek przepoczwarza się w rozścieloną na ziemi folię, a na niej karimatę, na tym czerwony śpiwór. Na foliowym worku leży obok plecak i kilka ciuchów. Buty stoją skromnie obok. Zadziwia mnie ich skromność. Pełnią najważniejszą rolę, a nigdy się do niej nie przyznają. Nigdy nie wypinają swoich nosków, ogłaszając: to nasza zasługa. Nie zgłaszają zapotrzebowania na ordery, ani nawet na słowa pochwały. Wykonują swoją robotę, niosąc moje stopy i niczego nie oczekując w zamian. Dlaczego? Czy to właściwa postawa? Czy nie należy się upominać o jakieś uznanie? O to, co się nam należy. A może one właśnie zachowują się rozsądnie, bo żadne uznanie nam niczego nie przydaje. Bo jesteśmy tu po to, żeby robić swoje, żeby swoim życiem brać udział w tym, co się dzieje. W całej tej niezwykłej, niezmierzonej i zdumiewającej rzeczywistości. Nie potrzebujemy żadnych pochwał, nagród, słów uznania i gestów. To nie ma żadnego znaczenia. Nie potrzebujemy, bo one tak naprawdę nie mogą nam nic przydać. Bo wszystko, co możemy dostać i mieć, już mamy. Mamy życie, istnienie. Mamy w sobie nieskończoność. Mamy w sobie miłość. I mamy w sobie wolność, by zrobić ze sobą to, co uznamy za słuszne. Tę wolność możemy obrócić ku sobie, na siebie, do siebie, stając się wtedy odkurzaczem, próbującym zassać świat w próżnym wysiłku napełnienia siebie tym, czego pragniemy. Możemy też tę wolność zwrócić na zewnątrz i wtedy stajemy się źródłem, a do źródła nie sposób niczego wrzucić, niczego dodać, niczym go napełnić. Źródło jest częścią życia i samo jest zawsze pełne, dlatego niczego nie potrzebuje. Doceny, nagrody, pochwały. Samo jest doceną, nagrodą i pochwałą, bo jest częścią życia, a życie jest bezkresne i wspaniałe. I tę prawdę pewnie rozumieją moje buty, stojące pokornie i cicho obok plecaka. Pewnie nie wyobrażają sobie innej roli, jak niesienie mnie po tej drodze. Źle by się czuły na wystawie albo na jakimś podium, w gablocie czy na piedestale. To nie byłyby już one. To byłaby jakaś falsyfikacja ich samych. One, znikając w swojej cichości, stają się po prostu częścią mojej drogi. Jej całkiem niezbędną i nieodłączną częścią. Przez to stają się czymś o wiele więcej niż tylko butami. Tak jak i my. Stajemy się czymś o wiele, wiele więcej niż tylko sobą, gdy przestajemy żyć wyłącznie dla siebie i zwracać uwagę na siebie, usiłując zatrzymać i utrzymać i zachować siebie. Na takiej drodze nie mamy nic do stracenia. Na drodze zostawienia tego fałszywego poczucia siebie, w pielgrzymce do celu. Tam mamy do wygrania udział w nieskończoności, która teraz właśnie w 9:30, tuż przed Châtillon-sur-Seine, otacza mnie ze wszystkich stron. Patrzę jeszcze w niebo, zasunięty w śpiworze. Nóg wcale nie czuję. I pewnie nie powinienem. Jedyne, co powinienem teraz, to pozwolić, by nieskończoność, która jest przecież zawsze tu i teraz, wzięła mnie w swoje ramiona. Zasypiam najpiękniejszym ze snów. Snem, z którym ja nie mam nic wspólnego, a to, co poza mną, wszystko.